Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam Państwa, witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat jakżeż ważny, kolejne ataki na Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam w Toruniu witam naszych gości. Panią dyrektor Lidię Kochanowicz-Mańk, dyrektora finansowego Fundacji Lux Veritatis. Szczęść Boże, Pani dyrektor.
Szczęść Boże.
Z nami jest także Pan adwokat Marcin Chodkowski. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam Państwa.
Temat jakżeż istotny, kolejne ataki na Radio Maryja, dzieła przy nim powstałe. Myślimy bardzo konkretnie o ostatnim procesie wytoczonym przez organizację Watchdog. Zanim przejdziemy do właściwego tematu naszego spotkania, Państwa zapraszam na materiał filmowy.
Watchdog przedstawia się jako sieć obywatelska. Do tej pory organizacja przeprowadziła ponad 800 spraw sądowych, w których żądała prawa do informacji. Na swojej stronie Watchdog na bieżąco publikuje, w jakich sprawach podejmuje działania. Spór sądowy, jaki stowarzyszenie wytoczyło Fundacji Lux Veritatis, Watchdog uznaje za jeden z najważniejszych. I nie jest to, jakby się mogło wydawać, spór tylko o ujawnienie informacji. To już teraz wpisywanie się w kłamliwą narrację, próbującą ukazać dyrektora Radia Maryja jako tego, który chce sięgnąć po pieniądze i władzę. W taki sposób organizacja uzasadnia swoje działania.
Wydaje się, że pokusa sięgania do kieszeni podatników i podatniczek, przynajmniej u toruńskiego redemptorysty, przez te wszystkie lata nie zmalała.
Watchdog naciskał w ostatnich tygodniach na prokuraturę. Żądał przesłuchania zarządu Fundacji Lux Veritatis i postawienia zarzutów.
Skoro prokuratura przez lata nie dała rady, to teraz nasza kolej. Stawiamy Tadeusza Rydzyka przed sądem.
Obszar działań, jaki podejmuje stowarzyszenie, idzie dalej. Sięga do kancelarii premiera. Watchdog żądał informacji o kosztach akcji Lot do domu, która miała sprowadzać Polaków z zagranicy zaraz po wybuchu epidemii. Inne pytania dotyczyły wypowiedzi premiera o skali zakażeń i tego, jak Polacy przestrzegają obostrzeń. To przykładowe pytanie, jakie znalazło się we wniosku do kancelarii premiera.
W jaki sposób ustalono, że 99,5% osób trzyma się zasad kwarantanny, o czym informował prezes Rady Ministrów dnia 19 marca 2020 roku po zakończeniu czwartkowego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.
Watchdog chciał udostępnienia informacji o wszystkich badaniach, ekspertyzach i analizach, na których opierał się premier, stawiając diagnozę, że Polacy przestrzegają obostrzeń. W innej sprawie stowarzyszenie przekonywało o nieprawidłowym obsadzeniu Trybunału Konstytucyjnego. Podważało wybór prezes Trybunału Julii Przełębskiej, a wyroki, także ten w sprawie ochrony życia nienarodzonych, nazywało bezprawnym.
Czy w demokratycznym państwie prawnym możliwy byłby wyrok wydany przez organ do tego nieuprawniony? Czy można by powołać do instytucji osoby z pominięciem procedur? Czy decyzje tak powołanych organów mogłyby być podstawą prawną do działania?
I kolejny przykład. Powszechna encyklopedia filozofii. Decyzję o przetłumaczeniu jej na język angielski podjął resort edukacji i nauki. Przemysław Czarnek chciał przekazać na ten cel blisko 2 miliony złotych.
Do ministerstwa skierowaliśmy wniosek o informację publiczną. Zapytaliśmy o umowę subwencyjną wraz z załącznikami i aneksami dotyczącą tłumaczenia na język angielski powszechnej encyklopedii filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podstawy podpisania umowy to jest decyzja ministra o przyznaniu subwencji, wniosku grantowego bądź innego dokumentu.
W okresie, kiedy rząd podjął przygotowanie do przeprowadzenia zaplanowanych wtedy na maj wyborów prezydenckich, Watchdog kierował pisma do Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Które gminy bezprawnie przekazały Poczcie Polskiej dane? Kto zlecił druk kart wyborczych? W jaki sposób Ministerstwo Cyfryzacji przekazało numery PESEL wyborców?
Informacje o finansach partii politycznych. Stowarzyszenie oczekiwało też od partii politycznych. Żądania w tej sprawie wysłało między innymi do PiS-u, Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Watchdog chciał, by na ławie oskarżonych zasiedli między innymi Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna. Zdecydował się też na batalię sądową z wiosną. W sprawie partii Roberta Biedronia organizacja skierowała zawiadomienie do prokuratury.
Skoro prokuratura przez lata nie dała rady, to teraz nasza kolej. Stawiamy Tadeusza Rydzyka przed sądem. Kolejne tematy z artykułów zamieszczonych i tytuły zamieszczonych artykułów na stronie Watchdoga. Mamy nareszcie termin sprawy karnej z Fundacją Tadeusza Rydzyka. Oskarżony Tadeusz Rydzyk. Rzeczywiście, 9 kwietnia, panie mecenasie, odbyła się sprawa przed Sądem Rejonowym dla Woli. I może warto rozpocząć od tego wydarzenia, co wydarzyło się na tej rozprawie.
Tego rzeczywiście w ostatni piątek rozbyła się rozprawa, na której sąd
rozpoznał wnioski formalne obrońców złożone wcześniej, między innymi o skierowanie tej sprawy na posiedzenie celem jej umorzenia i rozpoznał wszystkie te wnioski formalne. I teraz może po kolei, żeby jakby odpowiedzieć na to pytanie. Tego dnia miała się odbyć rozprawa. Planowane było odczytanie aktu oskarżenia. Planowane było przeprocedowanie normalnych wniosków i też uzyskanie odpowiedzi oskarżonych, odebranie ich wyjaśnień. Natomiast z przyczyn obiektywnych, zdrowotnych, jeden z oskarżonych, konkretnie ojciec Jan Król, został objęty kwarantanną. Z tego powodu nie mógł się stawić w sądzie z oczywistych względów, jak każdy obywatel, także ojciec Jan Król jest, no, musi się stosować do przepisów i reżimu sanitarnego. W konsekwencji tego sąd zmienił swoje pierwotne postanowienie, gdzie nakazał wszystkim oskarżonym tego dnia stawienie się w sądzie i uznał ich obecność za dobrowolną, informując zarazem obrońców i też pełnomocnika drugiej strony, że będzie tylko i wyłącznie rozpoznawał kwestie formalne. Więc z tego powodu żaden z oskarżonych, w tym ojciec dyrektor, nie stawił się w sądzie. Co do ojca dyrektora, dodatkowo jeszcze można by powiedzieć, że ojciec dyrektor, gdyby nawet chciał, bo to nie jest obowiązek, ale prawo do stawienia się w sądzie, kiedy sąd tego nie uzna za obowiązek, to by i tak nie mógł z tego prawa skorzystać, dlatego że zgodnie z zarządzeniem prezesa sądu w związku z epidemią, osoba, która miała kontakt z osobą objętą kwarantanną, ma zakaz wstępu do sądu. Z uwagi na powyższe, skoro ojciec dyrektor miał kontakt z ojcem Janem, nie mógł stawić się w sądzie, nawet gdyby chciał z tego uprawnienia skorzystać.
Pani dyrektor, sprawa ciągnie się od roku 2016 i myślę, że warto także na początku naszego dzisiejszego spotkania po raz kolejny przedstawić widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja, tym wszystkim, którzy może są zaniepokojeni tą całą sytuacją, o co tak naprawdę Watchdogowi chodzi.
No, na pewno nie chodzi o udostępnienie informacji publicznej, wbrew temu, co oczywiście sądzi w swoich oskarżeniach, zarówno stawianych wcześniej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a teraz w sprawie karnej. Ponieważ, tak też powiem króciusieńko jak pan mecenas, rzeczywiście w listopadzie 2016 roku wpłynął do fundacji wniosek z Watchdoga, w którym wniesiono o przekazanie informacji publicznej. To dotyczyło w pierwszym punkcie uzyskania informacji odnośnie środków, jakie fundacja pozyskuje na realizację celów publicznych, a w drugim punkcie o wydatkach tych środków. I chcę powiedzieć, że Watchdog 26 maja 2017 roku otrzymał odpowiedź, została mu udzielona ta informacja publiczna w zakresie punktu pierwszego, czyli jakie środki fundacja pozyskała za 9 lat swojej działalności, to znaczy od 2008 do 2016 roku, na prowadzenie działań publicznych. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, tutaj Watchdog otrzymał decyzję administracyjną, w której fundacja odmówiła udzielenia takiej informacji. Odmówiła, ponieważ miała do tego prawo wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej. To ten okres wydania tej decyzji administracyjnej był długi, ale wynikał z procedowania przed sądem, w którym byliśmy z Watchdogiem i odmówiliśmy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że informacja o wydatkach jest tak zwaną informacją przetworzoną i w przypadku informacji, którą żądał Watchdog, to byłaby ona dla nas bardzo pracochłonna. To jest po pierwsze. Po drugie, musielibyśmy ujawnić bardzo wrażliwe dane o osobach fizycznych, które współpracowały z fundacją w zakresie realizacji zadań publicznych. To znaczy musielibyśmy ujawnić imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, tytuł umowy, kwotę i tak dalej. Oraz musielibyśmy również ujawnić na przykład umowy z przedsiębiorcami. I tutaj mamy dwie ustawy. Jedna właśnie jest ustawa, która chroni dostęp do informacji, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, czyli ochrona danych osobowych, jeśli mamy RODO, bądź tajemnica przedsiębiorcy. Dlatego to żeśmy ze swoim uzasadnieniem podali. Ale po drugie, również dlatego, że żeby uzyskać taką informację, Watchdog powinien wykazać bardzo istotny interes publiczny, dlaczego żąda takiej informacji. I o to żeśmy wezwali Watchdog, to znaczy poprosiliśmy, żeby wskazał ten ważny interes publiczny, aby uzyskać informację przetworzoną. I stowarzyszenie Watchdog nie odpowiedziało nam na to wezwanie. Nie wskazało tego bardzo istotnego interesu publicznego, stąd też wydaliśmy decyzję administracyjną odmawiającą udzielenia odpowiedzi na to pytanie. To zdarzyło się w ubiegłym roku, bodajże chyba, nie pamiętam, w maju ubiegłego roku, w maju albo w kwietniu 2020 roku. Taką decyzję żeśmy wydali i WorldDoc nie zaskarżył tej decyzji, to znaczy przyjął ją i widocznie uznał, że jest wszystko w porządku. Nie zaskarżył tej decyzji, czyli ta decyzja nasza administracyjna się uprawomocniła. Natomiast kilka miesięcy później, 5 czy 6 miesięcy później, WorldDoc złożył skargę na fundację do Sądu Wojewódzkiego, Administracyjnego Sądu Wojewódzkiego, na bezczynność fundacji w zakresie udzielenia informacji publicznej, w swojej skardze wskazując, że fundacja nie udziela WorldDocowi odpowiedzi na wniosek z 3 listopada 2016 roku, czyli ten, na któryśmy udzielili tych odpowiedzi. I sąd administracyjny wydał decyzję, odrzucając skargę WorldDoca, twierdząc w tej decyzji, w uzasadnieniu jest napisane, że odrzuca czy oddala, już nie wiem jak to formalnie powiedzieć, tę skargę z uwagi na to, że jest ona całkowicie bezpodstawna, dlatego że fundacja nie jest w bezczynności, ponieważ udzieliła odpowiedzi właśnie na ten wniosek. Stąd pytanie ojca. Czego się domaga WorldDoc? Dlaczego tak z nami proceduje? No na pewno nie po to, żeby taką informację uzyskać. Według mnie to postępowanie trwa już 16, mamy 21, to już trochę
czasu minęło.
Ale jak sobie przypomnimy informacje medialne, które się ukazywały od tego 2016 roku do dnia dzisiejszego i widzimy programy w nie będę wymieniała stacji telewizyjnych, prawda, na temat fundacji ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Więc to jest taka nośna rzecz. Złożono skargę na to, że fundacja nie udziela odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Skarga w Sądzie Wojewódzkim, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Teraz mamy sprawę karną, prawda? I wtedy to jakby jest okazja do tego, żeby szkalować po prostu dobre imię fundacji, członków zarządu, ojca dyrektora, no bo jest początek do takiej informacji. Według mnie to jest chyba jedyny cel właśnie Stowarzyszenia WorldDoc, bo gdyby stowarzyszenie, znaczy uzyskało tę informację, prawda? Uzyskało ją, więc już tutaj nawet nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No, nie mogę powiedzieć, że gdyby chciało uzyskać informację, to by o nią wystąpiło, bo wystąpiło i odpowiedź otrzymali.
Ja mogę panie mecenasie, tak bardzo proszę.
Chciałem uzupełnić argumentację pani dyrektor, właśnie żeby powiedzieć naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że jeżeli ktokolwiek wystąpi o informację publiczną, to zawsze i wszędzie jest bezwzględny obowiązek udzielenia tej informacji. Ta ustawa w ten sposób nie działa. Ustawa przewiduje przypadki i tryby w kolizji z innymi przepisami prawa, no chociażby właśnie o tych, o których pani dyrektor wspomniała, kiedy organ, który jest zobowiązany do udzielenia informacji, może odmówić udzielenia takiej informacji. Na przykład chociażby dlatego, że kwalifikuje je jako informację, która nie jest informacją publiczną, albo chociażby dlatego, że nie wykazano istotnego interesu publicznego, który uzasadnia udzielenie takiej informacji, prawda? I więc można zrealizować taki wniosek, bo zarzut o co jest? Zarzut jest nawet nie tyle, że fundacja nie odpowiedziała, tylko że nie rozpoznała wniosku. Rozpoznanie wniosku może polegać albo na tym, że się udzieli informacji, albo na tym, że w odpowiednim trybie, mając na względzie odpowiednie argumenty i przepisy prawa, odmówi się udzielenia takiej informacji. I fundacja zrobiła dokładnie obie te rzeczy. Co do części udzieliła odpowiedzi, a co do części w zakresie takim, w jakim uznała, że nie ma podstaw prawnych, nie dlatego, że ma coś do ukrycia, tylko dlatego, że inne przepisy wręcz jej zakazują udzielenia tej informacji. Bo gdyby udzieliła tej informacji, to naruszyłaby inne przepisy. Więc to fundacja jako organ musiała ocenić, w jakim zakresie może udzielić odpowiedzi, a w jakim zakresie jej te odpowiedzi udzielić nie wolno. I dlatego wydała decyzję co do tej części, której uznała, że nie wolno udzielić odpowiedzi, oddalającą, znaczy nie tyle oddalającą, tylko odmawiającą udzielenia informacji. Tak? I to jest decyzja administracyjna, która podlega normalnemu tokowi zaskarżenia, czyli można ją skontrolować przez właściwy organ. WorldDoc z tej możliwości nie skorzystał.
No i wydawałoby się, panie mecenasie, pani dyrektor, że w tym momencie sprawa powinna być zakończona, tak? Były działania podjęte przez prokuraturę, która stwierdziła rzeczywiście, że ta sprawa nie nadaje się do dalszego procedowania. Były decyzje administracyjne podejmowane także przez sądy. Była odpowiedź administracyjna ze strony fundacji. A teraz mamy do czynienia jakby z powrotem do całej sprawy. sprawy. Fundacja, organizacja Watchdog przypomniała sobie jakby o tej sprawy no, na potrzeby, tak jak powiedzieliśmy, może pewnych batalii medialnych, które mają odebrać dobre imię fundacji ojcu dyrektorowi. No i rozpoczyna procedowanie tej sprawy w trybie karnym, panie mecenasie.
Tak jest. Znaczy tutaj trzeba też wyjaśnić jakby słuchaczom, co to jest tak zwane subsydiarne oskarżenia, co to znaczy, że ktoś jest oskarżycielem subsydiarnym i kiedy do takiego przypadku dochodzi. To do zasady, w przypadku przestępstwa z artykułu 23 organem uprawnionym do jego ścigania i takim, który ma stać na straży jego przestrzegania jest prokuratura, jako oskarżyciel publiczny. I w normalnym toku, jeżeli ktoś dostrzeże, że nie zostało, że zostało popełnione przestępstwo, tak, czy nie została udzielona informacja publiczna, to składa zawiadomienie. Tak? Takie zawiadomienie podlega normalnemu rozpoznaniu przez organ, jakim jest prokuratura. Prokuratura wielokrotnie się wypowiada w tym zakresie. Cztero albo nawet pięciokrotnie w różnych formach, już nie chodzi, żeby wchodzić w mandry procesu i w szczegóły, twierdzą za każdym razem, że te zachowania opisywane przez Watchdog nie realizuje znamion czynu zabronionego. To oznacza, że nie ma takich cech, od których zależy przypisanie odpowiedzialności karnej. Żeby cokolwiek było, jakieś zachowanie, tak, było przestępstwem, to musi mieć pewne cechy. I prokurator mówi, tych cech nie ma w tym wypadku. W związku z tym umarzam postępowanie. Jeżeli mamy pewną sekwencję umorzeń, to w pewnym wypadku, w pewnym jakby kształcie procesowym otwiera się tak zwana furtka, tak, na tak zwany subsydiarny akt oskarżenia i wtedy osoba, która ma status pokrzywdzonego, to jest kolejny problem i kolejna kwestia do rozstrzygnięcia w tej sprawie, ma uprawnienie do tego, żeby złożyć subsydiarne oskarżenia. Dlaczego powiedziałem, że jest problem? Dlatego, że naszym zdaniem Watchdog w tej sprawie nie ma statusu pokrzywdzonego.
No właśnie, chciałem zapytać, panie mecenasie, w jakim obszarze Watchdog w tej sytuacji jest rzeczywiście organizacją poszkodowaną?
Znaczy poszkodowaną i pokrzywdzoną, to też musimy to terminologicznie rozróżnić. Określenie pokrzywdzony to jest określenie właściwe dla procesu karnego. I teraz, jeżeli mamy, jest też to określenie, znaczy ten pojęcie jest zdefiniowane w treści kodeksu postępowania karnego. Tak? To jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone. Tak mówi kodeks karny. To jest definicja pokrzywdzonego. Tak? Ale, co ciekawe, to może się wydawać jakby dla nieprawnika trochę zaskakujące. Ale są takie przestępstwa, które nie mają pokrzywdzonych. Gdzie w ogóle nie możemy mówić o pokrzywdzonym, bo pokrzywdzonym jest na przykład wymiar sprawiedliwości. Przykładem takiego przestępstwa jest chociażby przestępstwo składania fałszywych zeznań. Czyli jeżeli ktoś przed sądem położony odpowiedzialności karnej złoży fałszywe zeznania, to popełnia przestępstwo składania fałszywych zeznań. Ale w tym przestępstwie nie ma pokrzywdzonego. Nie mamy, mało tego, pomimo tego, jak się wydaje, że przecież te zeznania mają bezpośredni wpływ na czyjąś sytuację procesową, bo są podstawą do orzekania sądu, tak? To skoro w takim wypadku nie mamy pokrzywdzonego, bo pokrzywdzonym jest wymiar sprawiedliwości, to o ileż bardziej, nawet logiką tylko się kierując, w sytuacji, kiedy mamy czyn, który stoi na straży jakby dobrem, które jest chronione tym przepisem, jest jawność życia publicznego. Co do której oczywiście, jak sądzę, nikt nie ma z nas żadnych przeciwwskazań. Znaczy wszyscy uważamy, że jest to dobro, które jest oczywiście ważne i które bezwzględnie musi być przestrzegane. Tak? Tylko, że to jest jedna rzecz, ale to, czy formalnie mamy tutaj pokrzywdzonego, to jest kompletnie inna kwestia. Więc naszym zdaniem, nie chcę tu wchodzić w zawiłości prawne, naszym zdaniem Watchdog nie posiada statusu pokrzywdzonego, a w konsekwencji tego nie jest uprawniony do skierowania subsydiarnego aktu oskarżenia, bo tylko pokrzywdzony taki jak może skierować.
Pani dyrektor, działalność Fundacji Lux Veritatis jest fundacja, która działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Do tej pory nie było najmniejszych problemów. Transparentna działalność, a zatem i w tej sytuacji rzeczywiście cała sprawa podjęta przez Watchdoga wydaje się jakąś ogromną niedorzecznością.
Znaczy to jest właśnie jakby paradoks tego wszystkiego. Fundacja zawsze działa bardzo transparentnie. Pokazujemy wszystkie sprawy, działania, które wykonujemy, realizujemy. Omawiane są bardzo szeroko i nie mamy niczego do ukrycia. Również i w tym konkretnym przypadku, tak jak mówię, udzieliliśmy informacji i udzielamy jej naokoło, bo chcę powiedzieć, że to nie tylko Watchdog występuje do nas o informację publiczną, prawda? Być może to była pierwsza organizacja, która wystąpiła w 2016 roku, ale potem wielu posłów, prawda, wielu różnych osób fizycznych występuje o tą informację publiczną i my ją już po prostu mamy przygotowaną, wysyłamy, prawda, i pokazujemy. Poza tym powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli my staramy się o środki publiczne i otrzymujemy takie środki publiczne dla realizacji pewnych ważnych dla państwa celów właśnie społecznych, publicznych, startujemy w konkursach, tak jak każdy inny podmiot z trzeciego filaru, czyli organizacje pozarządowe, to my, jeżeli uzyskujemy taką dotację, to potem do podmiotu, który nam takiej dotacji udzielił, składamy bardzo szczegółowe sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne, zamykające dany projekt. Prawda? Bardzo jesteśmy tutaj, bym powiedziała, kontrolowani, zresztą nie tylko my, ale każda organizacja, więc tutaj jakby absolutnie jesteśmy bardzo transparentni. Nie ma z tym problemu. Natomiast dlatego też wydaje się, że to działanie Watchdoga ma jakiś, bym powiedziała, inny podtekst. Rozumiemy już dzisiaj jaki. Ja tutaj też chcę powiedzieć taką rzecz. To właściwie to nie jest pierwszy problem z Watchdogiem, bo tak naprawdę w 2016 roku byliśmy bardzo zdziwieni jako fundacja, kiedy do fundacji wpłynęła do nas za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga podobnej treści na bezczynność fundacji, która rzekomo nie udzieliła Watchdogowi odpowiedzi na wniosek o informację publiczną. No byliśmy mocno zaskoczeni, ponieważ takiego wniosku w fundacji nie było. Odpowiedzieliśmy do sądu, prawda, że nie otrzymaliśmy takiego wniosku. Zresztą w skardze, którą Watchdog złożył w 2016 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie było takiego wniosku ani potwierdzenia jego nadania. Sąd wówczas w 2016 roku wezwał Stowarzyszenie Watchdog do tego, żeby on wskazał to pismo, jakikolwiek czy wniosek o tą informację i oczywiście przekazał również dokument nadania tego wniosku, bądź nie wiem, pocztowy, mailowy, jaki bądź, prawda? I Stowarzyszenie Watchdog nie udzieliło sądowi odpowiedzi na to wezwanie, zlekceważyło wezwanie sądu, prawda? W związku z tym sąd postanowieniem swoim odrzucił skargę, wprost pisząc, tutaj może zacytuję, żeby nie być gołosłowną, prawda, że z ustaleń sądu wynika bowiem, że wniosek skarżącego, czyli Stowarzyszenia Watchdog z dnia 7 czerwca 2016 roku, co do którego Watchdog stawia organowi zarzut, czyli organowi, czyli fundacji, zarzut bezczynności, nigdy nie wpłynął do fundacji. Nie ma żadnego dokumentu, który by potwierdzał tą okoliczność. Również Watchdog wezwany do zajęcia stanowiska w sprawie i nadesłania dokumentów wskazujących na złożenie powyższego wniosku nie wypowiedział się w sprawie ani nie nadesłał odpisu tego wniosku. Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie stosownych artykułów odrzucił skargę. Pytanie, o co chodzi, prawda? Ktoś zadaje sobie trud, składa skargę do WSA, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność fundacji, na wniosek, którego nigdy nie złożył. Lekceważy wezwanie sądu, nie pokazuje tego wniosku. Angażuje czas sądu, czas sędziów, którzy mogliby w tym czasie orzekać, prawda, w innych sprawach, prawda? Nasz czas również angażuje. My nie mamy przecież tutaj sztabu ludzi, którzy by mogli się tym zajmować. Po to tylko, żeby co? Jak sobie przypomnimy tamten czas właśnie 2016 roku, zaczyna się w mediach burza medialna, że fundacja nie przekazuje informacji publicznej, że ma coś do ukrycia, majątek fundacji, ojca dyrektora, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc wokół tego przez ileś tygodni w prasie, w mediach, w internecie krążą informacje o nietransparentności, nieprzejrzystości majątku fundacji. Więc no tu jest po prostu pierwszy dokument czy dowód na intencje stowarzyszenia.
I sytuacja, pani mecenasie, która pokazuje, jakoby to sam Watchdog stawiał siebie czasami ponad obowiązującym w Polsce prawem.
Znaczy, ja chciałem podać na ojca pytanie czy stwierdzenie, dopowiedzieć też to, co pani dyrektor powiedziała, a to, co też podnosiłem w sądzie w swoim wystąpieniu w ostatni piątek, że to też nie jest pierwszy raz, znaczy, że Watchdog no, niestety ma swoisty modus operandi, sposób działania, który się powtarza. On polega na tym, że w dokumentach kierowanych do poszczególnych organów, czy to do sądu karnego, czy to do sądu administracyjnego, pomija kluczowe, czy wręcz z naszej oceny wyznania obrońców, fundamentalne dla rozstrzygnięcia kwestie. Żeby nie być gołosłownym, to podam przykład. W treści subsydiarnego aktu oskarżenia, który jest podstawą w ogóle procedowania sądu, jest dokumentem, który inicjuje to postępowanie, tak? Kiedy mamy opis stanu faktycznego, czyli po kolei sekwencję wydarzeń, które nastąpiły, które zdaniem skarżącego uzasadniają fakt popełnienia przestępstwa, bo w akcie trzeba wykazać to, że jest prawdopodobieństwo i że rzeczywiście oskarżeni popełnili przestępstwo. Jest pominięta w ogóle kwestia wydania decyzji administracyjnej. Nie ma tego wspomnianego nawet jednym słowem. I to nie jest przypadek, dlatego że są opisywane zdarzenia, które są wcześniej i są opisywane zdarzenia, które są później. To nie jest tak, że watchdog doszedł do pewnego momentu i zakończył na tym swój przekaz. To nie byłoby do końca w porządku, ale w sytuacji, kiedy mamy taką sekwencję wydarzeń, że mamy wydarzenia wcześniejsze i mamy wydarzenia późniejsze, a nagle w środku mamy dziurę i to dziurę, która dotyczy kluczowej, ale absolutnie fundamentalnej, tak, kwestii, czyli faktu wydania prawomocnej, ostatecznej decyzji administracyjnej, która czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z ustawy, no to jak nazwać, czy jak zinterpretować takie działanie?
Do tego, pani dyrektor, cały czas tocząca się ta bardzo taka negatywna, szkodliwa batalia medialna. Zarząd fundacji na ławie oskarżonych grozi do 10 lat pozbycia wolności członków zarządu fundacji Lux Veritatis. Oczywiście nazwisko ojca dyrektora odmieniane przez wszystkie przypadki. To oczywiście ogromna batalia wymierzona także w dobro fundacji Lux Veritatis, rodziny Radia Maryja, nas na co dzień tworzących tą wielką rodzinę Radia Maryja, której częścią jest także fundacja Lux Veritatis.
No, cały czas o tym mówimy, że to działanie watchdoga według mnie idzie tylko w tym kierunku, żeby to dobre imię szargać, prawda? Żeby jakby tutaj dobre imię nie tylko Fundacji Radia Maryja, ale poszczególnych osób, żebyśmy tutaj w jakiś sposób byli negatywnie oceniani, nie tylko przez tych, którzy nas wspierają, przez tą ogromną rzeszę słuchaczy Radia Maryja, ale również myślę, w jakiś sposób to wpływa na tych, którzy rozstrzygają na przykład konkursy, żebyśmy mogli w nich startować, czy udzielić nam na przykład środków na wykonanie zadania publicznego, no bo to też gdzieś tam w podświadomości w tych instytucjach jest, o to chodzi również. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że Stowarzyszenie Watchdog doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie powinno pozywać w tej konkretnej sprawie karnej do sądu i próbować posadzić na ławie oskarżonych ojca dyrektora oraz ojca Jana Króla. Dlatego, że z dokumentów w tej sprawie, po pierwsze te, które były już w prokuraturze w 2018 roku, ponieważ byłam osobą, która była przesłuchiwana podczas procedowania właśnie za nieudzielenie informacji publicznej jako fundacja, wskazałam jednoznacznie, że osobą, która odpowiada w imieniu fundacji za udzielenie informacji publicznej jestem ja, ponieważ wiele, wiele lat temu nastąpił pewien podział, bym powiedziała, no nie jesteśmy korporacją, ale pewnych zadań, prawda? I ojciec dyrektor i ojciec Jan Król są osobami, które, tak jak mówię, są do wyższych celów, to znaczy realizują działania statutowe fundacji, radia, programy telewizyjne. To jest ten zakres obowiązków, który jest realizowany przez właśnie ojca dyrektora i ojca Jana. Ja natomiast byłam powołana do tego, żeby pilnować spraw ekonomicznych, finansowych, administracyjnych. W związku z tym również, jeżeli chodzi o udzielanie informacji publicznej i to w aktach prokuratury, do których miał przecież dostęp watchdog i czytał dokładnie to, co było powiedziane, prawda? Było wyraźnie powiedziane, że to ja jestem tą osobą, która z tego tytułu powinna ewentualnie ponieść jakąś odpowiedzialność. Również w odpowiedzi na akt oskarżenia dołączyliśmy do dokumentów uchwałę zarządu Fundacji Lux Veritatis, która potwierdza moje zeznanie, które przekazałam w prokuraturze w 2018 roku. Także tak naprawdę ani ojciec dyrektor, ani ojciec Jan nie powinni w ogóle brać udziału w tym postępowaniu przed sądem karnym. Ale myślę jednak, że watchdogowi nie chodzi o to, żeby posadzić na ławie oskarżonych kogoś, że tak powiem, nieznanego, bo to jest, myślę, przepraszam, to jest moje subiektywna ocena, że to chodzi o to, żeby właśnie te kamery, które tam będą, dziennikarze, żeby mogli zrobić zdjęcie i pokazać ojca dyrektora na ławie oskarżonych, prawda, któremu się stawia zarzuty, które są zagrożone iloma światami pozbawienia wolności. I to obiega świat, prawda? To będzie tłumaczone na wszystkie języki, obleci wszystkie dokumenty, kontynenty. Więc tutaj chyba o to chodzi, prawda? To wszyscy zapamiętają, bo potem, powiedzmy, na pewno uniewinnienie, to znaczy nas wszystkich, tak mam nadzieję, że tak będzie, prawda? To wtedy już tego nikt nie pokaże. To jest tak samo jak z tą sprawą, prawda? Były artykuły, media, programy telewizyjne, cała nagonka, prawda? Że fundacja nie przekazała informacji publicznej, skarga w USA, to było. Ale potem, że ta skarga była absolutnie bezpodstawna, że nikt żadnego wniosku nie złożył, to o tym nie usłyszeliśmy. Tego nikt nie powiedział już potem w tych mediach, które najpierw tę nagonkę, że tak powiem, jakoś tutaj zorganizowały, prawda? Te rzeczy nie zorganizowały, jakoś komentowały, prawda? Czyli tak mi się wydaje, że no, powinniśmy wszyscy dobrze się temu przyjrzeć i wyciągać naprawdę wnioski z tej sytuacji, która w tej chwili trwa i przydarzyła się fundacji, rodzinie Radia Maryja, ale również poszczególnym członkom zarządu fundacji.
Doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, mówi wprost: proces wytoczony przez organizację Watchdog jest wyjątkowo bulwersujący i wpisuje się w szereg nagonek, jakie były kierowane przez 30 lat przeciwko środowisku Radia Maryja i osobie ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Panie mecenasie, 29 kwietnia kolejna odsłona, kolejna rozprawa. Czego możemy się po niej spodziewać?
Jeszcze uzupełniając wcześniejszą swoją wypowiedź o tym, co się wydarzyło na tym terminie piątkowym, to chciałbym tylko dopowiedzieć, że tam jakby nie przegraliśmy czegokolwiek, czyli to nie jest tak, że sąd coś rozstrzygnął jednoznacznie w tej kwestii, bo też wiem, że takie materiały prasowe gdzieś się pojawiały, które próbowały sugerować, jakby sąd uznał, powiedzmy, winę, tak, ojca dyrektora. Już pomijając, że widziałem też osobiście w Prima Aprilis 1 kwietnia artykuły, które mówiły, że ojciec Rydzyk skazany, nawet takie były tytuły, więc to też pokazuje jakąś intencję twórców tego artykułu. Natomiast obrona na tym pierwszym posiedzeniu skierowała wniosek do sądu, aby sąd zmienił taki tryb zwykły, jak normalnie są procedowane sprawy, uznając, że oskarżenie jest tak oczywiście bezzasadne, że nie ma tak daleko, nie ma podstaw faktycznych, aby sąd bez przeprowadzenia postępowania dowodowego nawet skierował to na posiedzenie i umorzył. To był wniosek obrony i próbowaliśmy do tego przekonać sąd. Sąd jednak postanowił, że chce tę sprawę przeprocedować normalnie, tak jak każdą inną sprawę. I to, co się wydarzy na najbliższym terminie, to rozpoczną się te pierwsze wszystkie czynności, które zawsze się rozpoczynają. Czyli będzie odczytany akt oskarżenia przez oskarżyciela subsydiarnego, a nadto będzie możliwość złożenia wyjaśnień przez oskarżonych, czyli członków Fundacji Lux Veritatis. I z tego, co mi wiadomo, to również sąd planuje przesłuchać kilku świadków na tym terminie. Więc będzie dużo takich wydarzeń procesowych, które nam popchną ten proces do przodu.
Drodzy Państwo, za chwilę zaprosimy także Państwa do telefonicznego kontaktu razem z nami, ale chociaż kilka informacji dotyczących źródeł finansowania Watchdoga, to także rzeczywiście jest w stanie stworzyć nas właściwy obraz, kto finansuje tą organizację. Między innymi to Fundacja imienia Stefana Batorego, założona przez amerykańskiego finansistę George'a Sorosa. 70% zagranicznego wsparcia dla Fundacji Batorego, która wspiera Watchdoga, właśnie pochodzi od instytucji związanych z George'em Sorosem, miliardenem znanych z promowania lewicowych poglądów. Tak wynika ze sprawozdania Fundacji Batorego za rok 2019. Więcej, to Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tak zwane fundusze norweskie. O tych funduszach norweskich zrobiło się głośno, kiedy szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii zapowiedziała, że gminy, które przyjęły uchwałę o strefach wolnych od ideologii LGBT, nie dostaną pieniędzy z tych funduszy. I oczywiście Fundacja imienia Heinricha Bollela, niemiecka fundacja o profilu lewicowo-liberalnym i proekologicznym, bliska ideowo Partii Zielonych. Tych podmiotów sponsorujących Watchdog jest znacznie więcej. Z nimi się można także zapoznać na oficjalnej stronie Watchdoga. Nasze numery telefonów do studia w Toruniu. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0011. 0212. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 i drugi numer telefonu 536 600 400. Dwa numery telefonów dla naszych widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 00 13 i drugi numer telefonu 56 657 00 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Pani dyrektor, a tak optymistycznie, to trzeba także chociażby wspomnieć o wielu pięknych inicjatywach, które Fundacja Lux Veritatis podejmuje. To, o czym powiedzieliśmy także bardzo mocno, to są często dzieła, formy służebne wobec ojczyzny, wobec Kościoła, wobec tego, co jest fundamentem naszej państwowości, wartości katolickich, chrześcijańskich, tych wartości, z których wyrasta nasza narodowa tożsamość.
I właśnie na te dzieła możemy i staramy się pozyskiwać środki publiczne. Oczywiście te pozyskane środki publiczne nigdy nie są w takiej wysokości, żebyśmy mogli te dzieła realizować, że tak powiem, w 100% z tych środków, bo zawsze dokładamy bardzo wiele. Na niektóre w ogóle nie uzyskujemy tych środków, ale takie dzieła realizujemy. Zacznę może od końca, takim ostatnim naszym dziełem, które realizujemy dzięki przede wszystkim słuchaczom Radia Maryja, naszej rodzinie Radia Maryja, jest Park Pamięci Narodowej. Ten Park Pamięci Narodowej został otwarty w ubiegłym roku, 18 maja. I tam jest umieszczonych, może będzie umieszczonych, około 40 tysięcy imion i nazwisk tych Polaków, którzy podczas II wojny światowej pomagali Żydom. Jest to taka duża akcja, która, bym powiedziała, jakby wyrosła z takiej inicjatywy ojca dyrektora, podjętej bardzo wiele lat temu, chyba to już będzie prawie 20 lat temu w Radiu Maryja, kiedy poprosił słuchaczy o to, żeby nadsyłali różnego typu informacje, dokumenty świadczące o postawach Polaków właśnie wobec Żydów w czasie II wojny światowej. I tych dokumentów napłynęło bardzo dużo, świadectw bardzo dużo. Przez wiele, wiele lat nasi dziennikarze telewizyjni, radiowi, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nagrywali rozmowy z świadkami tamtych wydarzeń, bezpośrednimi bądź pośrednimi. I to jest ogromny materiał, który myślę, że będzie badany przez kolejne dziesięciolecia. Ale już na tym etapie mogliśmy sporządzić listę prawie 40 tysięcy właśnie nazwisk i imion tych Polaków, którzy pomagali Żydom podczas wojny. Ten Park Pamięci, tak jak powiedziałam, był już otwarty w ubiegłym roku. Teraz będą kolejne tablice. Do tych nazwisk i imion są dopisane właśnie historie i świadectwa tych ludzi. Część z nich jest tłumaczonych na język angielski, niemiecki i hebrajski. Te informacje poszły w świat. I tak czasami sobie myślę, że być może jest też tak, że nasze problemy troszkę zaczęły się od tego momentu, kiedy zaczęliśmy te informacje puszczać w świat w językach obcych, ponieważ przez tyle lat po wojnie jakby informacje o nas w tym temacie, o Polakach, prawda, o naszej postawie, bohaterskiej postawie, jakby były pomijane. I w momencie, kiedy żeśmy pracowali nad tym Parkiem Pamięci, a wcześniej nad Kaplicą Pamięci, prawda, gdzie są umieszczone nazwiska tych Polaków, którzy oddali życie za ratowanie Żydów, prawda, czuję taką właśnie być może wzmożoną działalność, taką aktywność, która bije właśnie w to, co my robimy. Ponieważ ja też sobie uświadomiłam od jakiegoś czasu, że tak naprawdę w świecie jesteśmy postrzegani jako naród, który współpracował z Niemcami w czasie II wojny i jesteśmy współwinni za Holokaust. To było dla mnie, bym powiedziała, odkrycie bardzo, bardzo trudne. Wielu, już teraz nie będę o tym mówiła, ale to zrozumiałam. I w tej chwili myślę, że my mamy ogromne zadanie odkłamywania tego, co o nas sądzi świat. Prawda? I to realizujemy. I oczywiście tutaj też pozyskaliśmy pomoc. Chcę powiedzieć, właśnie pomoc ze środków publicznych. To nie jest wielka pomoc, ale żeśmy ją otrzymali właśnie dla realizacji tego Parku Pamięci i Kaplicy Pamięci też. Prawda? Czyli takie zadanie na przykład realizujemy.
Odbierzmy telefon, a do innych dzieł prowadzonych m.in. przez Fundację powrócimy. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwita.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Kłania się Leszek z Podkarpacia. Jestem pracownikiem oświaty w tej części naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję ojcom za dzisiejszy program i także Państwu zgromadzonym w studiu, pani dyrektor Lidii Kochanowicz, panu mecenasowi. Myślę, że dzisiejsze spotkanie wpisuje się mocno w oczekiwania, które mają osoby prowadzące różnego rodzaju instytucje w Polsce, państwowe, niepaństwowe, stowarzyszenia, które doświadczają podobnych sytuacji. I jestem przekonany, że środowisko Radia Maryja i Telewizji Trwam jest pierwszym podmiotem tak zdecydowanie przeciwstawiającym się procederowi, o którym dzisiaj mówi. I też mam przekonanie, że to jest jedna z misji propaństwowych, która realizowana jest dzięki rozgłośni i środowisku. I myślę, że Państwo staliście się po raz pierwszy też pionierem w tym obszarze działania. Chciałbym odnieść się do tego, o czym dzisiaj mowa, pokazując pewien szerszy kontekst całej sytuacji, tym bardziej, że Fundacja Lux Veritatis jest też fundacją, która prowadzi kształcenie. Ja pracuję w oświacie i chcę powiedzieć, że ten obszar jest bardzo mocno dotykany podobnymi procedurami, podobnymi sytuacjami, o których dzisiaj mowa. To bardzo paraliżuje i ma charakter nękania i paraliżujących działań dotykających placówek oświatowych, w ogóle państwowych oświatowych placówek, wielu placówek różnego szczebla, dlatego że na przykładzie Podkarpacia chcę powiedzieć, i te dane są też sprawdzone, że do większości szkół podstawowych skierowano zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej o rzeczy, które może nie są najbardziej istotne, ale są sytuacjami bardzo wrażliwymi i przede wszystkim wydaje się, że często jest to obliczone na pewne zachowania opresyjne, w które wpadają osoby kierujące takimi instytucjami jak dyrektorzy szkół i wtedy albo odkładają swoje obowiązki i przygotowują dane i muszą angażować naprawdę ogromne zasoby ludzkie, żeby temu sprostać. Znam dyrektora szkoły na Podkarpaciu, który przez tydzień z pewną grupą swoich współpracowników nie mógł podejmować innych działań, jak tylko wyszukiwać bardzo wysublimowane, specyficznie nazwane dane, o które wystąpił wnioskodawca. To jest jakby jedna strona tego procederu, ale też trzeba powiedzieć, że część szefów placówek nie wiedzy albo w trosce o ochronę danych nie reaguje i wtedy taka szkoła jest pozywana do sądu administracyjnego i ponad 200 wniosków do sądu administracyjnego tylko dotyczących szkół podstawowych zostało skierowane w ostatnim czasie na Podkarpaciu. To jest też obliczone na to, że najczęściej sąd, stwierdzając pewne zachowania, do którego zobowiązuje prawo, a nie zostały administracyjnie właściwie wykonane, bo to jest rzadka sytuacja i dyrektorzy często nie wiedzą, zasądza pewne kwoty na rzecz tego typu instytucji. Instytucja, dzisiaj wymieniałem, jest jedyną. Ich jest kilka przynajmniej. Mamy z nimi do czynienia. To jest też pewne źródło dochodu i na to chciałbym zwrócić uwagę, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że to paraliżuje działalność wielu instytucji. Z jednej strony zobowiązuje się na przykład szkolnictwo czy cały obszar kształcenia do zachowania bardzo skrupulatnego działania związanego z dostępem do danych wrażliwych, a często w takich wezwaniach do udostępnienia informacji są wezwania do przedstawienia szczegółowo protokołów sprzed kilku lat. I najpierw musi Rada Pedagogiczna odszukać, potem dokonać anonimizacji, zastanowić się, czy ona jest właściwie zrobiona. Naprawdę działalność placówek jest paraliżowana z tego powodu i myślę, że dzisiejszy program i spotkanie ma taki szerszy kontekst propaństwowy. Przede wszystkim chodzi o stworzenie rzeczywistości prawnej, która uniemożliwi tego typu działanie i myślę, że będzie to takie pro publico bono dla wszystkich. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować i wyrazić solidarność i też uznanie za dzisiejszy program. Dzieje się to akurat w spotkaniu z problemami, z jakimi styka się Fundacja Lux Veritatis, ale to jest poważny problem państwowy i myślę, że w szerszym znaczeniu prawodawca i osoby, które odpowiedzialne są za państwo, powinny się tym zająć.
Bardzo dziękujemy za ten głos w naszych rozmowach niedokończonych. Pan mecenas Marcin Chodkowski, bardzo proszę.
Dziękuję również za ten głos, za ten telefon. I ojcze, to jest doskonały przykład, tak? Na jedną rzecz, która dzieje się z tą ustawą, tak? Tak jak młotek, taki przykład podam obrazowy, jest narzędziem, który co do zasady służy do dobrych celów. Można nim, nie wiem, wbijać gwoździe, budować domy i czynić dobro. Tak samo ten sam młotek może być użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem i założeniem do tego, aby komuś zrobić krzywdę. Tak samo przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ile co do zasady naprawdę nikt nie kwestionuje, że to jest wartość i to jest dobro. Informacja publiczna musi być udostępniona i to jest uprawnienie, które wynika z Konstytucji, to o tyle te przepisy obecnie są tak uregulowane i tak niejasne zarazem, o czym jeszcze mogę za chwilę dwa słowa powiedzieć, że no są też, czy mogą być narzędziem wykorzystywanym przez różne instytucje, którym wcale nie chodzi o jawność życia publicznego i wcale nie chodzi o to, aby otrzymać informację publiczną, ale chodzi o to, żeby no, realizować inne cele przy użyciu tego narzędzia, czy nadużyciu tak naprawdę tych przepisów, bo mamy w takim wypadku do czynienia z nadużyciem prawa, tak, do informacji publicznej. Tu jest cała masa różnych min. I teraz, jak słusznie słuchacz zauważył, co ciekawe, zgodnie z tą ustawą, jeżeli wpływa do jakiegoś podmiotu, jakiegokolwiek podmiotu, który w jakimkolwiek zakresie dysponuje środkami publicznymi, na marginesie jest wielki problem z tą definicją, co to są środki publiczne, ale o tym za chwilę, to taka instytucja w myśl tej ustawy staje się organem administracyjnym, znaczy ma obowiązki tak jak wyspecjalizowany urząd, nie wiem, na przykład urząd gminy czy starostwo powiatowe, czy jakikolwiek inny urząd, czyli musi realizować ten wniosek zgodnie z takimi procedurami. I często w takich wypadkach pojawiają się błędy. One nie wynikają ze złej woli, nie wynikają z chęci ukrycia czegokolwiek, ale one wynikają przede wszystkim z tego, że te osoby po prostu nie wiedzą, nie są prawnikami, nie mają zaplecza prawnego niekiedy i popełniają błędy. I teraz, jeżeli popełnią taki błąd, no to ta organizacja to wykorzystuje. I składa, bo na przykład udzielą odpowiedzi w niewłaściwej formie. Udzielą tej odpowiedzi albo udzielą odmowy. Tak? Z jakichś przyczyn ustawowych, ale zrobią to w niewłaściwy sposób. Nie wydadzą decyzji administracyjnej, na przykład, albo tą decyzję wydadzą, ale na przykład nie zawrą w niej wszystkich elementów, które kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, że decyzja musi zawierać. Tak? No i w takim wypadku formalnie mamy bezczynność organu, no bo on nie wydał decyzji w terminie wynikającym z ustawy. Idziemy do sądu, mówimy w sądzie, wysoki sądzie, no tutaj złożyłem taki wniosek, a jest organ bezczynny, bo co prawda coś tam mi napisał, ale to w ogóle co to jest? Nie jest decyzja administracyjna, nie ma cech i tak dalej, i tak dalej. A sąd mówi, no rzeczywiście, no formalnie to nie jest decyzja administracyjna, no to grzywna. Stwierdzenie bezczynności organu. Tylko czy o to w tym wszystkim chodzi? I żeby jeszcze też te wątpliwości z naszego słuchacza jakby pokazać, że one nie są tylko, to nie są wątpliwości zwykłego Kowalskiego, tylko to są wątpliwości, które są w świecie prawniczym bardzo szeroko rozpowszechnione, to dość powiedzieć, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie niektórych istotnych przepisów z ustawy właśnie o dostępie do informacji publicznej za niezgodne z Konstytucją. Ten wniosek jest przed nami, Trybunał go dopiero będzie rozpoznawał. Między innymi, co jest w tym wniosku wskazane? We wniosku wskazano, że domaga się pierwszy prezes Sądu Najwyższego uznania artykułu 4, nie będę wymieniał numerów, nie o to chodzi, ale w takim zakresie, w jakim nie konkretyzują znaczenia pojęć władze publiczne, inne podmioty wykonujące zadania publiczne, osoby pełniące funkcje publiczne oraz związek z pełnieniem funkcji publicznych. Bo co to powoduje? To powoduje, że my nie wiemy, w jakim zakresie ta informacja jest informacją publiczną, a gdzie jest granica. Tak? Gdzie jest granica? Czyli do kiedy my mamy obowiązek bądź udzielenia odpowiedzi, bądź odmowy z uwagi na inne tak, powody tej odpowiedzi, a gdzie w ogóle to jest poza zakresem tej ustawy. I pani dyrektora na pewno się musiała zmagać, żeby wyselekcjonować w ogóle, w jakim zakresie. A teraz co więcej, to jest taka sytuacja trochę jak w tragedii greckiej, bo jeżeli teraz ktoś źle to zinterpretuje, no to popełnia inne przestępstwa czy wykroczenia, bo udzieli informacji, której nie powinien był udzielić, a przecież mamy ustawę o ochronie danych osobowych. Chociażby, tak? Czy mamy ustawę o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby można powiedzieć, że ta ustawa wprowadza na wiele osób, taki jak dyrektor szkoły, który no z całym szacunkiem jest prawnikiem, może być świetnym nauczycielem, świetnym pedagogiem i świetnym organizatorem, ale może być no, słabym bądź żadnym prawnikiem. Tak?
Szkoła nie ma środków na prawnika.
No, też tak często bywa. I
to są te sformułowania, między innymi, które zastosował pan Leszek, paraliż, nękanie, o tym też rzeczywiście przejdziemy, rozmawiając do naszej sprawy Fundacji Lux Veritatis. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, słucham Państwa i co jedynie to dziękuję. Bóg zapłać za to, że Państwo że stajecie po stronie pokrzywdzonych, to znaczy po stronie właśnie Fundacji Lux Veritatis. Dziękuję pani dyrektor, która od wielu lat już właśnie tak bardzo mocno daje wszystkie siły, wszystkie swoje zdolności i pracuje nie 8 godzin i 5 dni w tygodniu, tylko właściwie na cały zegar i nie ma, że to jest wolna sobota czy wolna niedziela. Tak, za to ogromne dzięki panu mecenasowi, całej kancelarii dziękujemy. Dziękujemy, dobrze, że są prawnicy, oby wszyscy byli uczciwi prawnicy, tego życzę i dziękujemy, że Państwo też tym się zajęli. Ja widzę tę sprawę z tym watchdogiem. Tak, pierwsze mam pytanie, co to jest za organizacja? Ojciec już powiedział, kto daje pieniądze na to, prawda? To już jest jednoznaczne. Jeżeli to są pieniądze Fundacji Batorego, a Fundacja Batorego jest utrzymywana przez George'a Sorosa, kto to jest, to też trzeba wiedzieć, prawda? Pięknie nazwana Fundacja Batorego. Może, a na początku, jeszcze nie wiem w którym roku istnienia, ale w każdym razie w Radzie Programowej, jak oni potrafią pięknie zmanipulować ludźmi. W Radzie Programowej tej fundacji, proszę dobrze słuchać, kto był przed iluś laty. Redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, już zmarły Turowicz. Pani Suchocka, Gieremek, ksiądz profesor Tischner, ksiądz biskup Tadeusz Pieronek. Jak to pięknie jest pokazane. Piękna nazwa. Nazwa taka polska. Piękna nazwa. Batory. Stefan Batory. Tak. I tacy ludzie, którym jakoś tak widać było, że oni byli elitą. Elitą, której Polacy ufali. Myślę, że to jest jakieś zwiedzenie też tych ludzi. Po tych przemianach, czy w czasie tych przemian myśmy wierzyli tym przeróżnym ludziom, że oni przychodzą nam z pomocą, tak jak przychodzili z pomocą, wielu z Zachodu przychodziło z pomocą, różne organizacje, różni ludzie z dobrym sercem przychodzili w stanie wojennym z pomocą. Te wszystkie, ta pomoc, powiedziałbym, przysyłana i materialna, przysyłana żywnościowa i tak dalej. Myśmy tak patrzyli na Zachód. A tutaj co przychodzi? Prawda? Także, a później zobaczyć, co Fundacja Batorego robiła. Jak jest stosunek do życia chociażby. No i jeszcze inne sprawy. Warto patrzeć. Ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk do mnie mówił nieraz, to bardzo fantastyczny arcybiskup, fantastyczny profesor nauk społecznych, tak, został biskupem i mówi tak, wiele rozmawialiśmy, wiele godzin, wiele razy, mówiłem, nie bierzcie pieniędzy z Zachodu, z tych różnych fundacji. Nie bierzcie pieniędzy, bo będziecie brać, a później będziecie płacić. Będą konsekwencje tego. Nic się nie daje, nie dają tacy za darmo. Dają, ofiarni są ludzie wierzący, ludzie ideowi. Ludzie, którzy kochają Pana Boga. I ideowi ludzie. To tak. A tutaj to jest biznes, jakiś za tym, to jest, tu stoi jakiś interes. I to właśnie. I jeszcze, co bym chciał powiedzieć. Nie przypuszczałem, jak myślałem o Radiu Maryja, To zaczęło się 2 lata przed powstaniem Radia Maryja, tak bardzo intensywnie. Myślałem, że w Polsce, jak się przyjadę, to będą otwarte drzwi dla tego. A później co się okazało? Wrzucanie kłód, blokowanie, nawet jeżeli rządzili gdzieś katolicy. Przykładem był Toruń. W Toruniu pamiętam, cała akcja była Gazety Wyborczej i innych tych pism, nie będę ich wymieniał teraz, tych mediów, z miejsca takie łomoty, powiem, to było coś niesamowitego, kłamstwo, podpuszczanie, jakieś takie judzenie ludzi, tak, to było coś niesamowitego. Pozwolenia nie chcieli dać, rządzili w mieście, rządzili katolicy i nie chcieli dać pozwolenia na ten słupek, nie miał nawet całe 50 metrów, żeby anteny 100 watów umieścić. Takie było nastawienie jakieś, to było, już była katolewica. Już ta katolewica, tak, ale ludzie byli i ci ludzie wierzący zawsze czują dobrze. Jeżeli są prawdziwi wierzący, oni czują te sprawy. Otóż i od samego początku ja widzę, że ten z tym watchdogiem sprawa, to jest po prostu no, takie dręczenie. To jest realizacja tego, co napisała kiedyś Gazeta Wyborcza odnośnie Radia Maryja. Uderzajmy w ten mur, aż się rozsypie. Uderzajmy. I to jest to. Najwięcej pisała negatywnie Gazeta Wyborcza, później TVN i inni. I ja jeszcze powiem jedno. Proszę Państwa, te siły zgodzą się, obserwujmy, oni się zgodzą na media, nawet z przemiotnikiem katolickie, będą nawet finansować. Ja nie będę mówił, co oni finansują w tej chwili, czy nie wiem, czy w tej chwili jeszcze, ale gdzie na przykład była pewna gazeta, czy pewne pismo z przymiotnikiem katolickim, które uderza często w Kościół katolicki, gdzie była drukowana? W drukarni między innymi Gazety Wyborczej. Ja pamiętam, jak te drukarnie tak byli zwiedzeni, święcił ksiądz profesor Tischner. Akurat Michnikowi było potrzebne święcenie. Prawda? O co tu chodziło? Jeżeli jest się za Panem Bogiem, to się jest. A może chodzi o to, żeby tylko tak przytulić się, zrobić sobie zdjęcie, jak nieraz politycy robią sobie zdjęcia, robili z papieżem chętnie, robili z biskupami w kościele, żeby mieć elektorat swój, żeby mieć poparcie u ludzi. I otóż tam na przykład święcił ksiądz Tischner, święcił ksiądz, no, nawet byli tacy biskupi, nie powiem, którzy teraz już nie żyją, święcili te drukarnie. I powiem dalej. Proszę Państwa, te ataki na nas są od samego początku i one są, powiedziałbym, idą lawinowo. To idą lawinowo. Ale jeszcze raz przypomnę to, co mi powiedział pewien ksiądz szwajcarski. Tutaj w Radiu Maryja. Radio Maryja miało dopiero parę stacji. Muszę powiedzieć, że o każde stację to była wojna taka, to był taki... Takie starania, to był taki nacisk ludzi. Dzięki ludziom, ludzie podpisy zbierali, manifestacje robili. To wszystko dzięki narodowi, ludzie. Pan Bóg i naród. Tak, ale co? To ten ksiądz powiedział mi kiedyś, Tadeusz, oni ciebie zabiją. A ja mówię, jak? Przez media. Ja ich znam. Moi rodzice... mama mogła przyjąć chrzest, ja skończyła 21 lat. Dziadkowie wyparli się nas, bo ci dziadkowie byli wysoko w tych strukturach. Ja ich znam. I te działania takie są. Te działania, one, proszę popatrzeć, idą różnymi kanałami. Mogę powiedzieć, że nawet do Watykanu, donosili na mnie, na Radio Maryja i konkretnie na mnie, co mówili. Do kogo jeszcze donosili, nie powiem teraz, bo jeszcze ten ktoś żyje. Nie chcę, żeby go szargali. Tak. Radio Maryja, jakie jest? To, co stało się, co się działo teraz w Kanadzie, to jest to. Możemy zobaczyć, mówię, nie chcę nikogo tu uderzać, ale to jest fakt. Jest to na piśmie, mamy. Ojciec wie, ojciec umieścił to na portalu Radio Maryja, chociażby pismo, które było skierowane do tego, czy to właściciel napisał stacji w Toronto. Kto na niego nacisnął? Między innymi loża Bnajbirt. Trzeba to wiedzieć. Ja nie występuję przeciwko komukolwiek. Tylko jeżeli to żyjmy w prawdzie, mówmy, my jesteśmy obywatelami. My mamy prawo. Nie nękajcie nas. Nie dręczcie nas. Budujmy, a Polacy, budujmy ojczyznę wszyscy. Po Panu Bogu jest pierwsza Polska. I mediów nie darują. Jeszcze raz powiem. Zgodzą się na media takie, które będą mieściły się w tym kanonie mediów liberalnych. Przykładem jest chociażby kanał Religia. Nie trzeba się tego bać, to jest fakt. Był stworzony, ale trzeba patrzeć na fakty, jak, dlaczego. No, ja o tym nie będę mówił. Tak, kiedy powstaje kanał Religia? Kto zrobił? TVN. TVN chce ewangelizować? Ta grupa, to była grupa ITI. I jeszcze nie tylko ponosili wszystkie koszta, ale jeszcze pensje dawali. I tam się też znaleźli duchowni. Ja nie mówię przeciwko księżom, ale wszędzie znajdują się różne poglądy, różne spojrzenia. Ja nie mówię, że ci księża robili w złej woli. Ale może nie wiedzieli, może nie wiedzieli, może zostali tak zmanipulowani. Kanał Religia, tylko nie powiedzieli, jaka religia, o co tu chodzi. I ja tylko tyle mówię. Dają pieniądze na ewangelizację ci, którzy antyewangelizują? No, to jakieś, znowuż zmyłka, to tak jak ci, którzy robią sobie zdjęcia, robili sobie zdjęcia z Ojcem Świętym, wstawali później przy kampaniach pokazywali, czy w kościele i tak dalej, chcą nas zmylić. Jak to jest, to jeszcze raz mówię to, proszę Państwa, jaki jest nacisk tych mediów, jakie, to jest odbieranie dobrego imienia, kłamstwa, kłamstwa, jeszcze raz kłamstwa. Chcą tego, żeby, chcą, tak kłamią. Proszę popatrzeć, kogo atakują media liberalno-lewicowe. Jakich Polaków? Tych, którzy chcą coś dobrego zrobić. Jakich duchownych? Tych, którzy widać, że są tak, idą do góry. Popatrzmy na jakie nazwiska biskupów. Kogo atakują? Kłamstwami. I niektórych z katolików zwodzą też. I nawet katolicy będą powtarzać, bo propaganda, ileś razy powtórzone kłamstwo dla ludzi staje się prawdą. Plujcie, plujcie, a zawsze coś przyschnie, to mówił Lenin, a Voltaire, kłamcie, kłamcie, a zawsze coś zostanie. Prawda? To jest ta metoda. A na nas, w tych mediach liberalno-lewicowych, ojciec to zna najlepiej, bo ojciec też tę działkę ma. Od czerwca 1997 roku, bo wtedy zaczęliśmy wspierać, do końca lutego mamy coś 53 tysiące i nie pamiętam ile jeszcze tych wycinków prasowych tylko i nie wszystkiej prasy, bo tych najmniejszych nie. I policzmy sobie tylko jeszcze ile nakładu każda gazeta miała. A więc jaka masa propagandy, kłamstwa. Jeżeli dodamy jeszcze radia, telewizję, jeżeli dodamy internet, jeżeli dodamy propagandę szeptaną i tak dalej, no mamy. Te kłamstwa były nawet w gazetach, pismach katolickich, a to czytam w Niemczech, powoływali się na Kai. Pamiętam te ataki. KAI, Katolicka Agencja Informacyjna. A propos Katolickiej Agencji Informacyjnej w Stanach Zjednoczonych, tamta katolicka agencja, jeden z kardynałów powiedział, jeżeli chcecie coś wiedzieć, przyjdźcie do mnie, a nie piszcie sami. Sprawdźcie u źródła. Tak samo ja bym tu powiedział. Bo może ktoś znowuż też gdzieś powiedział i tak dalej. Wszystko sprawdzić, a nie powtarzać. Prawdy szuka się u źródła. Dziękuję, nie wolno się poddawać. To jest konsekwencja, że idziemy, chcemy służyć w prawdzie. To jest po prostu wpisane to, co się dzieje w tę wojnę cywilizacyjną. Tak, dziękuję, przepraszam jeszcze raz, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, serdecznie dziękujemy ojcu dyrektorowi. Tym takim zagrzewającym akcentem kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Nie wolno się poddawać. Kolejne ataki na Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Kontynuować będziemy nasze spotkanie w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Goście naszego dzisiejszego spotkania, którym bardzo serdecznie dziękuję, to pani dyrektor Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Bardzo dziękuję pani dyrektor. I pan mecenas Marcin Chodkowski. Dziękuję serdecznie i oczywiście dziękuję państwu, wszystkim widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.